Elizabeth Gilbert. Jedz, módl się, kochaj. Czyli jak pewna kobieta wybrała się do Italii, Indii i Indonezji w poszukiwaniu wszystkiego. Przekład Marta Jabłońska-Majchrzak. Dom wydawniczy Rebis. Czyta Anna Dereszowska. Dla Susan Bowen, która zapewniała mi schronienie nawet z odległości 12 000 mil. Mów prawdę, mów prawdę, mów prawdę. Cheryl Louise Moller. Wstęp, czyli jak działa ta książka, czyli 109 koralik. Kiedy jest się w Indiach, szczególnie w miejscach świętych i aśramach, spotyka się mnóstwo ludzi z zawieszonymi na szyi koralikami. Na starych fotografiach można zobaczyć nagich, wychudzonych i srogich joginów, a czasami pulchnych, sympatycznych i promiennych joginów, także z paciorkami na szyi. Taki sznur koralików nazywają dziapalama. Używa się ich w Indiach od stuleci. Pobożnym hinduistom i buddystom pomagają się skupić podczas modlitewnej medytacji. Naszyjnik trzyma się w jednej ręce i w kółko przesuwa paciorki palcami. Jeden na każde powtórzenie mantry. Kiedy święte wojny przywiodły średniowiecznych krzyżowców na wschód, rycerze zobaczyli wyznawców tamtejszych religii obracających przy modlitwie koraliki. Spodobał im się ten pomysł i tak oto w Europie pojawił się różaniec. Tradycyjny sznur dziapalama ma 108 paciorków. W co bardziej egzotycznych kręgach wschodnich filozofów liczbę 108 uważa się za niezwykle pomyślną. Jest ona bowiem trzycyfrową wielokrotnością trzech, której składniki dają w sumie 9, czyli 3 razy 3. A trójka reprezentuje oczywiście najwyższą równowagę, o czym doskonale wie każdy, kto kiedykolwiek pomyślał o Trójcy Świętej, czy choćby zwykłym stołku barowym. Jako że cała ta książka poświęcona jest poszukiwaniu równowagi, postanowiłam nadać jej formę dziapamali, dzieląc narrację na 108 opowieści, czyli koralików. Ten sznur opowieści dzieli się nadto na 3 części, poświęcone kolejno Italii, Indiom i Indonezji. Tym 3 krajom, które odwiedziłam podczas 12 miesięcy poszukiwania samej siebie. Oznacza to, że każda część zawiera 36 opowieści, co ma dla mnie osobiście szczególne znaczenie, ponieważ piszę to wszystko w 36 roku życia. Zamiast rozgadywać się o numerologii, jak nie przymierzając Louis Farrakhan, dodam tylko, że ułożenie tych opowieści na wzór dziapamali podoba mi się również dlatego, że jest to takie składne. Szczere, duchowe dociekania wymagają i zawsze wymagały metodyczności i dyscypliny. Szukanie prawdy nie jest jakimś niezdarnym działaniem na chybił trafił. Nawet teraz, w tych czasach niezdarnych działań na chybił trafił. Zarówno jako osoba poszukująca, jak i pisarka mocno się trzymam tych paciorków, co pomaga mi się skupić na tym, czego próbuję dokonać. Każda dziapamala posiada szczególny, dodatkowy 109 koralik, który niczym wisiorek dynda poza tym zrównoważonym kręgiem 108. Myślałam kiedyś, że to paciorek zapasowy na wszelki wypadek, spełniający taką rolę jak zapasowy guzik przy drogim swetrze czy najmłodszy syn w rodzinie królewskiej. Najwyraźniej jednak służy on wyższym celom. Kiedy podczas modlitwy twoje palce docierają do niego, oznacza to, że masz przerwać i podziękować nauczycielom. Zatem tutaj, przy własnym 109 koraliku, robię przerwę, nim jeszcze na dobre rozpoczęłam. Składam podziękowania wszystkim moim nauczycielom, którzy tego roku wyłonili się przede mną pod tak wieloma osobliwymi postaciami. Z całego serca dziękuję mojemu guru, która jest siłą napędową empatii i wspaniałomyślnie pozwoliła mi zdobywać wiedzę w swojej indyjskiej aśramie. Jest to także stosowna chwila, bym wyjaśniła, że piszę o swoich przeżyciach w Indiach z czysto osobistego punktu widzenia, a nie jako uczony teolog ani czyjś oficjalny rzecznik. Dlatego też w tej książce nie będę używać imienia mojej guru, jako że nie mogę wypowiadać się w jej imieniu. Jej nauczanie mówi samo za siebie. Nie ujawnię też, gdzie się znajduje jej ashram, aby oszczędzić tej wspaniałej placówce rozgłosu, który mógłby się okazać zbędny i niemożliwy do udźwignięcia. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność jeszcze jednej osobie. Różne są powody, dla których pojawiający się tu czy tam w książce ludzie nie noszą swoich prawdziwych imion ani nazwisk. Jeśli chodzi o Hindusów i ludzi Zachodu, których spotkałam we wspomnianej ashramie, sama postanowiłam nie ujawniać żadnych autentycznych imion. Uznałam bowiem, że większość osób nie po to wyrusza na duchową pielgrzymkę, by pojawić się potem jako bohater książki. Chyba że to jestem ja. Zdecydowałam się na jeden tylko wyjątek od tej narzuconej sobie reguły. Richard z Teksasu. Naprawdę ma na imię Richard i naprawdę jest z Teksasu. Chciałam użyć jego prawdziwego imienia, bo podczas pobytu w Indiach był dla mnie kimś szczególnie ważnym. I jeszcze jedno. Kiedy spytałam Richarda, czy nie ma nic przeciwko temu, bym wspomniała w swojej książce, że był kiedyś ćpunem i pijakiem, powiedział, że zupełnie mu to nie przeszkadza. I tak już od dawna kombinuję, jak się do tego przyznać, oświadczył. Najpierw jednak Italia.